profesor Stefan Witold Aleksandrowicz, geolog, profesor Polskiej Akademii Umiejętności. Dziś, panie profesorze, przypomnimy słuchaczom postać jednego z pierwszych polskich geologów. Ludwik Zeischner żył w latach 1805-1871. Urodzony w Warszawie z dobrą proweniencją.
Syn nadwornego aptekarza króla Stanisława Augusta. To rzeczywiście znakomita proweniencja i później, jak się okazało, znakomicie rozwinięta przez Ludwika Zeischnera, który właściwie był w tym czasie jednym z najwybitniejszych polskich geologów, właściwie drugim wielkim polskim geologu po Stanisławie Staszicu.
Studiował w Warszawie, w Berlinie, w Lipsku, w Getyndze.
W 1926 roku skończył studia doktoratem z zakresu krystalografii, to jest dział mineralogii, i 3 lata później objął katedrę mineralogii i geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wydał wtedy pierwszy polski podręcznik mineralogii.
W 1833 został usunięty z Uniwersytetu Krakowskiego wraz z 3 innymi profesorami.
Była to taka nieszczęśliwa sytuacja. Wtedy Uniwersytet był wizytowany i 4 profesorów, między innymi Zeischner, postanowiło wystąpić tak jak w Anglii występowali profesorowie przed władzami i uszyli sobie togi. Wszyscy inni występowali w mundurkach, tak jak to wtedy władze austriackie miały w zwyczaju, a tych 4 biedaków profesorów wystąpiło w togach i usunięto ich z uniwersytetu.
Ale chyba na chwilę.
Na chwilę o tyle, że Zeischner wrócił potem na uniwersytet. Ale jednakże rok po usunięciu został dyrektorem górniczym Wolnego Miasta Krakowa i zaczął pracować jako geolog, a nie jako profesor uniwersytetu. I wtedy prowadził badania geologiczne w Karpatach, bardzo go Karpaty interesowały, wody mineralne go interesowały, pokłady i złoża soli. I prowadził ciekawą rzecz, dzisiaj już właściwie zupełnie zapomnianą, tak zwane pomiary orograficzne. Chodziło o to, żeby mapy ówcześnie powstające odzwierciedlały rzeźbę powierzchni terenu. Ale do tego potrzeba było punktów wysokościowych, to znaczy wysokości wielu punktów, szczytów, przełęczy, dolin i tak dalej. To się robiło głównie barometrem. Zeischner prowadził takie pomiary w ogromnej ilości punktów.
No ale barometrem pod ziemią mierzyć nic nie można.
Zeischner to jednak robił. Zeischner również badał barometrem podziemia wielickie i bocheńskie.
Zastanawiam się, jaki był punkt odniesienia. Żadnej góry stamtąd nie widać.
Góry nie widać, no ale ciśnienie jest inne. I to właśnie pozwalało ustalać tą wysokość.
Ludwik Zeischner opuszcza Kraków i przenosi się do Warszawy.
Tak. I w Warszawie uzyskał nadal podobną funkcję, a mianowicie dyrektora górniczego w Warszawie. Mimo że pracował w Warszawie, to jego przedmiotem badań były dalej Karpaty, dalej Wieliczka, dalej Bochnia i Góry Świętokrzyskie. Natomiast warto wspomnieć, że w 1844 roku opracował mapę geologiczną Tatr, wydaną w Berlinie. Nadszedł rok 1848 i Zeischner po wiośnie ludów powrócił na katedrę Uniwersytetu do Krakowa i działał w Krakowie bardzo aktywnie, między innymi współdziałał z Wincentym Polem, który był profesorem geografii na uniwersytecie, poetą, bardzo znaną postacią, i razem wspólnie przygotowali oni znany bardzo apel o gromadzenie zbiorów geologicznych. Apel skierowany do społeczeństwa, ażeby ludzie rozumieli, jak wielkie znaczenie mają zbiory geologiczne gromadzone w czasie wycieczek, spacerów.
W 1857 roku ponownie przenosi się do Warszawy.
Na inną uczelnię, a mianowicie na Akademię Medyko-Chirurgiczną. I tam pracował przez 1 rok w zakresie głównie mineralogii. Po czym podjął pracę w rządowej komisji zajmującej się mapą geologiczną, opracowywaną dla poszukiwań. I głównym obszarem tych poszukiwań stały się wówczas Góry Świętokrzyskie. Ciekawa rzecz, władze warszawskie nakazały mu szukać soli w Górach Świętokrzyskich. Taka to była cenna ta sól wtedy.
Jeszcze w XIX wieku.
Tak.
No ale góry, Tatry, Karpaty najlepiej bada się z Krakowa, tak więc w 1870 roku Ludwik Zeischner powraca do Krakowa.
Powraca do Krakowa z nadzieją długoletniej pracy w Karpatach. Niestety dane mu to było przez rok. W 1871 roku, 3 stycznia, został zamordowany w własnym domu przez własnego służącego, który połakomił się na pieniądze, które Zeichner miał w domu.
Duża kwota?
Nie, to była kwota w wysokości 200 koron. Śmieszne i smutne, no ale takie są losy ludzi.
3 stycznia 1871 roku kończy życie Ludwik Zeichner, jeden z pierwszych polskich geologów. Panie profesorze, jakie są jego podstawowe osiągnięcia? Co wymienia się jako niezaprzeczalne zasługi Ludwika Zeichnera dziś we współczesnych encyklopediach geologicznych?
Zeichner działał w połowie XIX wieku i był autorem około 150 publikowanych prac naukowych o treści geologicznej, ale także etnograficznej. Wtedy ludzie zawsze szerzej pojmowali badania niż dziś.
Interesowały badaczy nie tylko kamienie, ale i ludzie.
Ale i ludzie, tak, zwyczaje ludzi, ubiory ludzi. I te 150 prac naukowych to jest jego ogromny dorobek na ówczesne czasy. On bardzo popchnął wiedzę, a zaawansował wiedzę geologiczną w tamtych czasach. Szczególnie dużo tej wiedzy przydał Tatrom. Wyróżnił zlodowacenia tatrzańskie. Szczególnie dużo tej wiedzy poświęcił złożom soli w Wieliczce, Bochni, źródłom mineralnym w Karpatach. I, ażeby to jeszcze spuentować, trzeba powiedzieć, był to nie tylko człowiek nauki, ale był to człowiek popularyzacji. On napisał znaną książeczkę Geologia do łatwiejszego pojęcia stosowana.
O naukowych zasługach Ludwika Zeichnera rozmawiałem z geologiem, profesorem Polskiej Akademii Umiejętności Stefanem Witoldem Aleksandrowiczem.